Jest godzina 13. W Państwa domach gości Radio Maryja. Zapraszamy na popołudniowe wiadomości. Plany ewentualnego umieszczenia w Polsce elementów systemu przeciwrakietowego, tzw. tarczy antyrakietowej, będą prawdopodobnie tematem poniedziałkowego spotkania premiera Jarosława Kaczyńskiego z szefami wszystkich klubów parlamentarnych. Premier przedstawi im nasze spojrzenie na kwestię budowy tarczy antyrakietowej, powiedział rzecznik prasowy rządu Jan Dziedziczak, zapewnił, że rząd bardzo szeroko konsultuje się w sprawie tarczy antyrakietowej. A tymczasem jeszcze dzisiaj dojdzie do spotkania prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz szefa rządu Jarosława Kaczyńskiego z przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manuelem Barroso, który przyjedzie do Polski na zaproszenie Business Center Club. Głównym tematem rozmów będzie problem zniesienia rosyjskiego embarga nałożonego na niektóre polskie produkty zwierzęce i roślinne, przyszłość Unii Europejskiej, traktat konstytucyjny oraz polityka energetyczna. Adwokaci Edwarda Mazura, biznesmena z Chicago, oskarżonego o podżeganie do zabójstwa byłego komendanta policji generała Marka Papały, wynieśli wniosek do sądu o wstrzymanie procedury jego ekstradycji ze Stanów Zjednoczonych do Polski i zwolnienie go z aresztu. W najbliższą środę, 14 lutego rano, przed sądem w Chicago odbędzie się przesłuchanie stron, na podstawie którego prowadzący sprawę sędzia ustosunkuje się do wniosku. Przypomnijmy, w grudniu ubiegłego roku wyznaczono początek procesu ekstradycyjnego na 9 kwietnia i nie wydano zgody na zwolnienie Mazura z aresztu za kaucją. Policja poszukuje sprawców napadu rabunkowego na jeden z urzędów pocztowych w Gdańsku. Złodzieje ukradli 112 tysięcy złotych. Nikt nie został poszkodowany. Obecnie są ustalane okoliczności przestępstwa. Do napadu doszło w piątek około godziny 19. Najszybszy polski parowóz PM36 Piękna Helena i parowóz TKT48 Kopciuszek wyjadą podczas obecnego weekendu na dolnośląskie trasy kolejowe. Przejazdy specjalnymi pociągami ciągniętymi przez parowozy organizuje Dolnośląski Zakład Przewozów Regionalnych we Wrocławiu. Dzisiaj z wrocławskiego dworca głównego odjadą do Jelcza Laskowic. Kolejno trzy pociągi prowadzone przez parowóz TKT-48. Wyprodukowaną w 1951 roku maszynę nazywamy Kopciuszkiem, ponieważ bardzo dymi. Natomiast jutro z Wolsztyna w województwie wielkopolskim przyjedzie do Wrocławia pociąg pośpieszny Wolsztyn Experience, prowadzony przez najszybszy polski parowóz PM36. Ta maszyna to tak zwana Piękna Helena. Rekord jej prędkości wynosi ponad 134 km na godzinę. Trzy minuty po godzinie 13 w Radiu Maryja informacje z zagranicy. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała o zawieszeniu prawie połowy projektów współpracy technicznej z Iranem w ramach restrykcji wynikających z rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ z końca grudnia. Nakłada ona sankcje na Teheran za jego program nuklearny. Zawieszone zostały 22 z 55 projektów. Rezolucja między innymi zakazuje krajom członkowskim ONZ dostarczania Iranowi materiałów i technologii mogących posłużyć do prac nad wzbogacaniem uranu i potencjalnie do uzyskiwania przez ten kraj broni jądrowej. Iran utrzymuje, że zamierza wykorzystać energię atomową do celów pokojowych, co jest dozwolone w ramach układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, którego Teheran jest sygnatariuszem. Prezydent Boliwii Evo Morales podpisał dekret pozwalający na nacjonalizację huty ceny należącej do szwajcarskiego koncernu Glencore International AG. Nacjonalizacja strategicznych sektorów gospodarki była jednym z haseł wyborczych Moralesa z 2005 roku. Upaństwowienie przemysłu wydobywczego w tym najbiedniejszym kraju Ameryki Południowej to jeden z etapów tego planu. Pod kontrolę państwową mają przejść nie tylko kopalnie, ale także przemysł oczyszczający i przetwarzający rudy w wartościowe metale. Nasze naturalne zasoby były wciąż rozkradane. Nigdy nie pozwolono nam na wykorzystywanie własnych surowców. Pod fałszywymi pretekstami próbowano utrzymywać Boliwię jedynie w roli eksportera nieprzetworzonych surowców, ale teraz nadszedł czas, abyśmy sami przetwarzali nasze zasoby naturalne, mówi m.in. Morales na spotkaniu z pracownikami huty. Mroźna i śnieżna zima utrzymuje się w Skandynawii i północnej Rosji. W Skandynawii w ciągu dnia temperatura waha się od minus 10 stopni do nieco poniżej minus 15, ale na północy Rosji jest nawet poniżej minus 20 stopni. W centrum kontynentu temperatura oscyluje w pobliżu 0 stopni, na zachodzie kontynentu od 5 stopni do nieco powyżej 10. Na południu Hiszpanii, Portugalii, Grecji oraz Turcji jest najcieplej, ponad 15 stopni na plusie, w południowo-wschodniej Hiszpanii nawet blisko 20. U nas w kraju dzisiaj na termometrach od minus 9 stopni na Suwalszczyźnie do plus 5 stopni na Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie wschodni. Zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na północy i miejscami na Podkarpaciu. W Wielkopolsce i na Mazowszu niewielkie opady śniegu. Słaby śnieg możliwy również na Pomorzu. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Już 6 minut po godzinie 13.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Wolińska i Michnik do ekstradycji. Wykorzystując europejski nakaz aresztowania, prokuratura generalna zamierza wystąpić z wnioskiem o wydanie byłego stalinowskiego sędziego Stefana Michnika oraz byłej prokurator Heleny Wolińskiej-Brus. Zastosowanie europejskiego nakazu aresztowania niestety nie jest możliwe wobec Salomona Morela. Izrael, gdzie mieszka, nie należy do Unii Europejskiej, gdzie można skorzystać z ENA i już dwukrotnie odmówił jego ekstradycji. Podobnie wygląda sprawa z Antonem Skulbaszewskim, byłym wiceszefem wojskowej informacji i sowieckim doradcą. Badamy możliwości ekstradycji Michnika. W naszym dzienniku rozmowa z Markiem Klimczakiem, prokuratorem pionu śledczego Warszawskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Jest pan członkiem zespołu, który prowadzi śledztwo w sprawie tzw. związku przestępczego w strukturze perelowskiego MSW. Po zabójstwie księdza Niedzielaka pojawiły się informacje o esbeckim komandzie, o liście duchownych przeznaczonych do likwidacji. Czytam w naszym dzienniku. Prokurator Konrad Kornatowski otrzyma w poniedziałek nominację na stanowisko komendanta głównego policji. Jego nominacja jest już praktycznie przesądzona. Doświadczony, cieszący się sporym szacunkiem, Kornatowski zagwarantuje nie tylko dobrą współpracę policji z prokuraturą, ale też oczyszczenie środowisk policyjnych z osób, które tej służby pełnić nie powinny. Prokuratorska supergrupa. Czytam w naszym dzienniku. W naszym dzienniku rozmowa z dr Pawłem Kosińskim z Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie. Pomysł zorganizowania wystawy poświęconej porównaniu akcji AB i zbrodni katyńskiej istniał już od dawna. Okres ten był bardzo intensywnie zacierany przez władze poprzedniego ustroju, zwłaszcza zaś stalinizm, który zamknął usta Polakom na wiele, wiele lat, ale nie na zawsze. Prawda o zbrodni wychodzi na jaw, czytam w dzisiejszym naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Drodzy Państwo, 10 minut po godzinie 13, sobota, 10 dzień miesiąca lutego. W Radiu Maria rozpoczynamy audycję Aktualności Dnia. Drodzy Państwo, od 6 lat Stowarzyszenie Morskie Gospodarcze imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego przyznaje nagrody. Dzisiaj uroczystość wręczenia nagród odbyła się w katedrze w Drohiczynie na antenie Radia Maria. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać ojca Jana Króla i gości, którzy uczestniczyli w tej uroczystości. Ojcze Janie, bardzo serdecznie witamy na antenie Radia Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca i wszystkich słuchaczy Radia Maria, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszej ojczyzny. Jak już ojciec powiedział, dzisiaj w Drohiczynie Polskie Stowarzyszenie Morskie Gospodarcze imieniem Eugeniusza Kwiatkowskiego zorganizował konferencję naukową z okazji dwóch bardzo ważnych rocznic. 87. rocznicy zaślubin Polski z morzem oraz 67. rocznicy rozpoczęcia masowej wywózki Polaków na Sybir. To dzisiejsze spotkanie, czy ta dzisiejsza konferencja naukowa, jak już powiedziałem, odbywa się w Drohiczynie i rozpoczęła się uroczystą mszą świętą sprawowaną pod przewodnictwem pasterza tej diecezji, księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza. Ksiądz biskup w swojej przepięknej homilii, którą mam nadzieję wszyscy słuchacze Radia Maryja będą mogli usłyszeć, nawiązał do tych dwóch wydarzeń, jakże ważnych dla nas wszystkich Polaków. Jest tutaj obok mnie jeden z organizatorów tego spotkania, pan kapitan żeglugi wielkiej, inżynier Zbigniew Sulatycki. Jest również przedstawiciel kancelarii, szef kancelarii pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, pan minister Mariusz Błaszczyk oraz w kancelarii pana prezydenta, pan premier Jan Olszewski. Za chwilę oddam głos może najpierw panu kapitanowi Zbigniewowi Sulatyckiemu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, panie kapitanie.
Jeżeli można, to ja jeszcze muszę poprawić tutaj ojca Jana. Mianowicie wrócić do odprawionej uroczystej mszy świętej. Otóż trzeba powiedzieć, że msza święta była odprawiona bardzo, to, ale naprawdę bardzo uroczyście. W Koncolebrze około, jak się doliczyłem, około 15 przedstawicieli nie tylko z Drohiczyna, ale również i z Torunia, bo był ojciec dyrektor, był ojciec Jan w Koncelebrze. Także to było naprawdę wspaniałe. Wspaniała oprawa muzyczna, poczty sztandarowe, młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjum, liceum. No i oczywiście kompananci, to znaczy ludzie, którzy przy podcie sztandarowym opierali się laską. Jeżeli ojciec pozwoli, to ja może tylko i wyłącznie, ponieważ myślę, że to później będzie bardzo szeroko komentowane, jak zawsze, co roku wręczamy nagrody wybitnym ludziom, to znaczy ludziom, którzy na pewno zapiszą się na kartach naszej historii nagrody Animus et Semper Fidelis. Dotychczas na przykład jeżeli chodzi o przedstawicieli Kościoła, to takie nagrody w poprzednich latach otrzymali biskup Edward Frankowski, ojciec Krąbiec, ksiądz prałat Peszkowski. Jeżeli chodzi o polityków, pan premier Jan Olszewski, nasz dziennik, nasza Polska, dalej generał Heda Szary. Jeżeli chodzi o zagranicę, Związek Narodowy Polski w Kanadzie, Związek Polaków na Litwie, Grodzieńszczyźnie. Także dzisiaj zostaną uhonorowane trzy osoby. Uważamy, że te osoby właśnie jakby powinny być bardzo mocno przedstawione przez i w podzięce przez polski naród. Otóż jedną nagrodę otrzyma Jego Ekscelencja ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, pastor oczywiście Kościoła Drohiczyńskiego. I tam jest, mamy za tak napisane, w dowód uznania i wdzięczności za kultywowanie wiary ojców i miłości do Najjaśniejszej Rzeczypospolitej oraz za budowanie na skalę mocnego fundamentu naszego wspólnego domu. W imieniu tych wszystkich rodaków, dla których Bóg, honor i ojczyzna są największą wartością. Ja myślę, że mówię to w imieniu całej rodziny Radia Maryja. Drugą nagrodę otrzyma polityk oczywiście, mianowicie, przeczytam to może, mężowi stanu, premierowi Rzeczypospolitej Polskiej, panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, w dowód uznania i wdzięczności za budowanie na skalę mocnego fundamentu naszego wspólnego domu, któremu na imię Najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska i również tutaj jest dopisane w imieniu tych wszystkich naszych rodaków, dla których Bóg, honor i ojczyzna jest wartością najwyższą. Natomiast jeżeli chodzi o naszych rodaków za granicą, to tym razem tą nagrodę otrzymuje pan Emil Lekowicz, prezes Towarzystwa Kulturalnego Ziemi Rwowskiej. I jemu piszemy tak. Za trwanie w służbie polskości i pieczę nad polską kulturą, tam, gdzie starano się ją wykarczować, za ogromny dorobek, za dokonania Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Oczywiście, jak zawsze, będzie dołączony do tego kopia pierścienia Halera. Oczywiście to nie jest kopia, to nie jest kopia ze złota, prawda, tylko to jest pierścień srebrny, ale jest to kopia. Także to może tyle. Teraz, jeżeli Państwo pozwolicie, jeżeli ojciec pozwoli, to oddam może najpierw panu przedstawicielowi premiera Rzeczypospolitej, panu premierowi Janowi Olszewskiemu. Bardzo proszę, panie premierze, dwa słowa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie premierze, witamy serdecznie.
Nasza dzisiejsza konferencja jest poświęcona takim dwóm bardzo symbolicznym datom. Datom, które symbolizują w pewien sposób historię polską XX wieku. Jedno nawiązuje do najradośniejszej chyba, najradośniejszego i najważniejszego wydarzenia, jakim było odzyskanie niepodległości, bo te zaślubiny Polski z morzem łączą się organicznie właśnie z datą niepodległości, odzyskania niepodległości. No i symboliczną datą związaną z procesem upadku Rzeczpospolitej i równocześnie z najgłębszej klęski, którą naród polski doświadczył w XX wieku. To jest data upamiętniająca pierwsze wywózki ze wschodnich ziem. I dzisiaj, kiedy nawiązujemy do tych dwóch wydarzeń u progu wieku XXI, to jest równocześnie podkreślenie jakichś wartości, które wynikają z pamięci o tych wydarzeniach, wynikają dla tego pokolenia Polaków, które będzie już pokoleniem wieku XXI. To są wydarzenia, o których trzeba, należy pamiętać i z których muszą być wyciągane wnioski. Muszą być wyciągane wnioski dla każdego z nas, dla kształtowania odpowiedniej formuły polskiego patriotyzmu w zupełnie nowych warunkach XXI wieku, ale w oparciu o to doświadczenie ekstremalne w jedną i drugą stronę, jaką z tych wydarzeń wynika. Myślę, że to jest wielka zasługa organizatorów tej właśnie konferencji, że potrafili, nawiązując do tych symboli, podnieść ten problem i w pewien sposób przenieść go do współczesności.
Jak już wcześniej wspominałem, jest również tutaj obecny szef kancelarii pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, pan Mariusz Błaszczak. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Chciałbym serdecznie przywitać wszystkich w imieniu pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, i podziękować za zaproszenie, bo choć spotykamy się w Drohiczynie z okazji rocznicy zaślubin z morzem, ktoś by zapytał, a dlaczego to w Drohiczynie, cóż ma Drohiczyn do morza, ale głównie ze względu na osobowość, niezwykłą osobowość ordynariusza tej diecezji, księdza biskupa Dydycza i z uwagi na fakt, że mamy w Drohiczynie, Drohiczyn jest położony nad Bugiem, a więc także związki z morzem są tutaj ewidentne. No i druga sprawa, obchodzimy dzisiaj rocznicę rozpoczęcia wywózek Polaków, masowych wywózek w ciągu ponad roku, między 40 a 41 rokiem 2 miliony Polaków najbardziej patriotycznych elity społecznej zostało wywiezionych na Sybir. Trzeba też podkreślić związki Rzeczypospolitej z morzem. Jak stanowi nasza historia od zarania, źródłem sukcesu Rzeczypospolitej był dostęp do morza. Trzeba podkreślić, że w okresie Złotego Wieku naszej historii, w XVI wieku, to właśnie źródłem sukcesu gospodarczego Rzeczypospolitej był dostęp do morza. A i w czasach obecnych gospodarka morska jest niezwykle istotna dla nas, dla naszego państwa, dla rozwoju naszej państwowości. Również w takim może aspekcie, który jest rzadko podkreślany, ale w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego. Możliwość wybudowania gazoportu nad polskim morzem sprawia, że nie jesteśmy już uzależnieni. Oczywiście gazoport dopiero będziemy budować, ale wybudowanie gazoportu sprawi, iż nie będziemy uzależnieni od jednego dostawcy energii. W dzisiejszych czasach energia, możliwość dywersyfikacji energii jest źródłem bezpieczeństwa, gdyż jak uczą nas przykłady, brak energii, brak dostaw energii wpływa, jest potężną groźbą dla rozwoju państwa, również naszego państwa polskiego. W imieniu pana premiera jeszcze raz na antenie Radia Maryja chciałbym serdecznie podziękować organizatorom tej konferencji, a więc ordynariuszowi diecezji drohiczyńskiej, a także środowisku Radia Maryja za pielęgnowanie tych historycznych wartości, za przekazywanie tych wartości młodemu pokoleniu.
Dziękujemy, panie ministrze.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Oczywiście, proszę ojca i drodzy państwo, ta konferencja jeszcze trwa. Teraz są wygłaszane wykłady, referaty. O tym jeszcze, mam nadzieję, będziemy rozmawiać. Kończymy zatem naszą korespondencję z Drohiczyna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze dziękujemy bardzo serdecznie ojcu Janowi Królowi, panu kapitanowi żeglugi wielkiej Zbigniewowi Sulatyckiemu, panu premierowi Janowi Olszewskiemu oraz panu ministrowi Mariuszowi Błaszczykowi. Drodzy państwo, dzisiaj zostały przyznane po raz szósty doroczne odznaczenia Animus et Semper Fidelis przyznawane przez Stowarzyszenie Morskie Gospodarcze imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Centralne uroczystości odbyły się w katedrze w Drohiczynie. Thank you. Drodzy Państwo, w Radiu Maria Trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat i spotkanie z kolejnym gościem. Bardzo serdecznie chciałbym przywitać na antenie Radia Maria pana ministra Jana Szyszkę, ministra ochrony środowiska. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie.
Panie ministrze, po raz kolejny przychodzi nam powrócić do tematów związanych z rozpudą. Mity wokół rozpudy, po raz kolejny ogromna, skondensowana batalia przeciwko inicjatywie podjętej przez rząd odnośnie powstania drogi. Wiemy, że wojewoda podlaski, pan Bogdan Paszkowski, podpisał wczoraj pozwolenie na budowę obwodnicy Augustowa, która przetnie ponoć unikatowe torfowiska w dolinie rzeki Rozpudy. Panie ministrze, straszy się także obywateli, przekazując informacje, jakoby Unia Europejska była zaniepokojona tą inicjatywą, także promowaną przez pana ministra odnośnie powstania tej drogi, jakoby Polsce groziły kary, które zostaną nałożone przez Unię Europejską odnośnie tej inwestycji.
Dziękuję serdecznie za to pytanie. Najpierw chciałem w ogóle serdecznie podziękować wszystkim środkom masowego przekazu za to, że po raz pierwszy nagłaśniają tak mocno sprawy, które są mi tak bliskie serca, mianowicie to, że Polska jest unikalna pod względem zasobów przyrodniczych. Tak, wszędzie cały kraj jest unikalny pod tym względem. Jesteśmy rzeczywiście wyjątkiem w skali nie tylko Unii Europejskiej, ale również i świata. A mianowicie jednak rozwijaliśmy się, użytkowaliśmy przez tysiąclecie tą ziemię, a nie straciliśmy tej bioróżnorodności. Tak samo jak cała Polska, tak również, a szczególnie może teren białostocki, jest suwalskie, jest niezwykle cenne pod względem zasobów przyrodniczych i tu się należą głębokie słowa uznania naszym dziadom, przodkom, że użytkując te zasoby, a wszędzie ślad użytkowania człowieka tam widać, nie zniszczyli tych zasobów. Powracając teraz do rozpudy. Chciałem powiedzieć, że obojętnie gdzie byśmy ulokowali, zrobili decyzję lokalizacyjną odnośnie trasy, która jest niezwykle potrzebna tamtego regionu, tam wszędzie natrafimy na unikalne zasoby przyrodnicze, unikalne w skali Unii Europejskiej. Ten przebieg trasy, który tam jest wyznaczony, ta decyzja lokalizacyjna jest ważna. Tak orzekł sąd i tutaj nie ma od tego odwołania. Równocześnie zrobiliśmy dwa warianty. Jeden wariant to jest estakada i drugi wariant to był tunel. Przy jednej i drugiej są inne kompensacje, dlatego że to wchodzi w układ tak zwanej dyrektywy ptasiej, czy tego ptaszy, obszaru cennego ze względu na występowanie ptaków. Tam zrobiliśmy te dwa warianty i przy każdym z wariantów jest tak zwana kompensacja, czyli prowadzimy inwestycje, ale równocześnie w ten sposób, aby te straty środowiskowe, które zostały tam, ewentualnie zostaną tam ewentualnie popełnione, były zrekompensowane przez inne działania. Tak jak już powiedziałem, przy tunelu i przy estakadzie są inne działania kompensacyjne, oczywiście są różne koszty. Żałuję bardzo mocno, że organizacje ekologiczne, te niezależne organizacje ekologiczne również oprostowały tunel, który na pewno nie wchodził w układ w jakiś sposób, znaczy ja bym powiedział mniej, wchodził w układ kompetencyjny z układem przyrodniczym. Czyli te rekompensanty tam były troszeczkę inne. Chciałem powiedzieć, że wszystko jest zrobione zgodnie z prawem. Nie przypuszczam, aby Unia, Komisja Europejska miała jakiekolwiek zastrzeżenia co do procedury postępowania zgodnie z prawem. Mamy codzienny kontakt z Komisją Europejską, utrzymujemy kontakt listowny. Ja osobiście spotykam się z szefem, czyli z komisarzem do spraw środowiska. Ta decyzja, która została podjęta, była również podjęta ze względu na upływający czas. Ona musiała być tak podjęta. Słyszałem również, że my nie odpowiadamy Komisji Europejskiej. Otóż odpowiemy Komisji Europejskiej również w określonym terminie i to nie powinno budzić większych zastrzeżeń. Chciałem jeszcze raz tutaj serdecznie podziękować, mówię, wszystkim, którzy się tak mocno interesują tą sprawą rozpudy, ale równocześnie chciałem powiedzieć, że wdzięczny jestem za to, że właśnie to nagłośnienie tej sprawy zwraca uwagę, jak cenna Polska jest pod względem zasobów przyrodniczych. Cenna nie tylko dla naszego kraju, ale cenna również dla całej Unii Europejskiej. Ponieważ jest wiele nieporozumień, ja również chciałem zaproponować między innymi również organizacjom ekologicznym, tym pozarządowym organizacjom ekologicznym, pewien cykl spotkań z ministrem i ze specjalistami, w jaki sposób tworzy się Natura 2000. Co to jest Natura 2000? Natura 2000 nie jest barierą w rozwoju gospodarczym. Natura 2000 nie jest barierą w rozwoju infrastruktury liniowej. Natura 2000 jest tylko swego rodzaju monitoringiem, który mówi, aby kontrolować nasze postępowanie w tym układzie przestrzennym. Że rozwój gospodarczy musi następować w ten sposób, abyśmy nie niszczyli tych zasobów przyrodniczych. O ile wchodzimy z jakąś inwestycją w jakiś cenny obszar z punktu widzenia sieci Natury 2000, musimy dokonać kompensacji. Ja muszę powiedzieć, że Polska jest swego rodzaju liderem, dlatego odnośnie kompensacji, tu w Polsce mówiono już wiele, wiele lat temu i starano się w ten sposób budować infrastrukturę liniową, aby rzeczywiście ona w jakiś najmniejszy sposób zakłócała funkcjonowanie tych zasobów przyrodniczych i równocześnie dążyć do tego, aby tą kompensację robić. Także ja jeszcze raz serdecznie dziękuję za nagłośnienie sprawy. Jest to bardzo dobre dla zasobów przyrodniczych, jest to bardzo dobre również dla nagłośnienia koncepcji rządu, który mam zaszczyt reprezentować, gdyż ten rząd realizuje koncepcję zrównoważonego rozwoju, a więc szybkiego rozwoju gospodarczego w taki sposób, aby nie pomniejszać zasobów przyrodniczych, a wręcz inaczej je pomnażać. Ja chciałem również serdecznie przeprosić i podziękować mieszkańcom tamtego regionu, że tak długo czekali na tą inwestycję. Ta inwestycja się rozpocznie. Oczywiście wszystkie możliwe rozwiązania te kompensacyjne będą w 100% zachowane. Żałuję, że również nie rozpatrzono innych koncepcji, a szczególnie tej koncepcji tunelu, dlatego że ten tunel najprawdopodobniej był zdecydowanie droższy, ale równocześnie mniejsze byłyby kompensacje przyrodnicze, w związku z tym prawdopodobnie wyszłoby to w sumie na zero. Chciałem również powiedzieć, że każda inna lokalizacja na przykład przez Raczki, również wymagałaby kompensacji, a przedłużyłaby okres realizacji tej inwestycji o kilka lat. Także rząd, który mam zaszczyt reprezentować, stara się rzeczywiście działać i dla dobra ludzi, i dla dobra mieszkańców. Serdecznie dziękuję za to spotkanie, a równocześnie serdecznie zapraszam wszystkich na spotkania ze specjalistami, za spotkania z ministrem, żebyśmy mogli sobie wszystko wyjaśnić i bronić tych zasobów przyrodniczych.
Na pewno, panie ministrze, będziemy przygotowywali się do zrealizowania reportażu interwencyjnego z udziałem pana ministra.
Bardzo
właśnie
proszę.
W tym miejscu rozpudy, abyśmy poprzez również i nagłośnienie tej sprawy potrafili słuchaczom Radia Maryja i widzom telewizji TVN przybliżyć te zagadnienia. Sprawa, która ciągnie się jeszcze, panie ministrze, dosyć długo, to chyba brak właściwego zrozumienia programu, jakim jest Natura 2000. Bardzo często zarzuca się panu ministrowi, jakoby pan minister był przeciwny temu programowi.
Ja bym chciał powiedzieć, no chyba nie ma bardziej oddanego ministra sprawom związanym z Naturą 2000. To z tego też powodu w sierpniu ubiegłego roku zorganizowałem specjalne posiedzenie Rady Ministrów Środowiska Unii Europejskiej na temat Natury 2000, szansą zrównoważonego rozwoju Europy, gdzie na tym spotkaniu pokazywałem ministrom, jak cenne są zasoby przyrodnicze Polski i jak te zasoby przyrodnicze Polski były kształtowane działalnością gospodarczą człowieka, szczególnie w tych terenach niezurbanizowanych. My możemy być przykładem dla Unii Europejskiej, dla państw wysoko rozwiniętych i chciałbym, aby Natura 2000 była domeną Polski. Również jestem święcie przekonany, że wszystkie organizacje ekologiczne, te pozarządowe, są również oddane sprawie i w związku z tym najwyższy czas, abyśmy skorzystali z tego, co proponowałem już wielokrotnie. Spotkania w terenie wyjaśnienie wszelkich wątpliwości co do spraw związanych z Naturą 2000.
Panie ministrze, to są wyjaśnienia pana ministra, argumenty, merytoryczna sprawa całej tej, w cudzysłowie ujmijmy, afery medialnej, aczkolwiek widzimy, jaki łatwy dostęp do mediów i do siania różnego rodzaju niepokojów mają pewne środowiska, w tym również w kontekście działalności Ministerstwa Ochrony Środowiska i sprawy dotyczącej rozpudy.
Mam nadzieję, że no, po tym nagłośnieniu tej sprawy, a jestem zwolennikiem wyjaśnienia wszelkich spraw, myślę, że no, środki masowego przekazu, przynajmniej Polskie Radio, pierwszy program, czy też telewizja, pierwszy program, no, znajdą czas na to, żeby się spotkać z ministrem.
Panie ministrze, dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maryja. Państwo, przypomnę, że rozmawialiśmy z panem ministrem Janem Szyszko, ministrem ochrony środowiska. Bóg zapaść, panie ministrze.
Dziękuję, szczęść Boże.
Bóg szczęść zapaść. Boże, najlepszego. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia, tydzień w polityce, dymisja po dymisji. To temat naszej kolejnej rozmowy na antenie Radia Maryja. Bardzo serdecznie witamy pana posła Marka Kuchcińskiego, przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Szczęść Boże, panie przewodniczący.
Witamy, szczęść Boże.
Panie przewodniczący, w poniedziałek dymisję złożył szef Ministerstwa Obrony Narodowej, pan Radosław Sikorski. Niecałe 48 godzin później, w środę, pojawiła się zaskakująca informacja o dymisji złożonej przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana ministra Ludwika Dorna. I sprawa kolejna to sprawa dotycząca Komendy Głównej Policji. Także pan Marek Bieńkowski wczoraj podał się do dymisji. Te trzy dymisje zostały przyjęte. Panie przewodniczący, czy jest to jakiś kryzys w obecnym rządzie, czy też jak rzeczywiście należałoby spojrzeć na te trzy dymisje, bądź co bądź na dosyć ważnych stanowiskach?
Więc ja sądzę, że nie powinniśmy tego postrzegać jako kryzys rządu, czy kryzys w poszczególnych resortach, który miałby mieć miejsce. Tak niechętni rządowi koalicyjnemu, rządowi Jarosława Kaczyńskiego, tak niechętnie komentują to osoby, które są albo w opozycji, albo komentatorzy różni, doszukując się różnych sensacyjnych interpretacji czy wydarzeń, ale ja chciałbym tutaj zaprzeczyć bardzo mocno. Może pokrótce. Dymisja pana ministra obrony narodowej, pana Radosława Sikorskiego, czy zmiana na stanowisku ministra obrony narodowej nastąpiła z powodu tego, że pan Radosław Sikorski złożył dymisję swoją premierowi ze swojego stanowiska. Ona, jak i w przypadku spraw wewnętrznych, to są dwa ministerstwa, które w pierwszej kolejności mają strzec bezpieczeństwa Polski i w naszym kraju, odpowiadać za bezpieczeństwo wszystkich Polaków, ale także w sytuacjach międzynarodowych. I to nie chodzi przecież o naszych najbliższych sąsiadów. I w związku z tym tutaj potrzebna jest bardzo mocna, bardzo ścisła współpraca pomiędzy ministrem obrony narodowej, premierem i prezydentem. Bo musimy pamiętać, że minister obrony narodowej odpowiedzialny za wojsko, za armię polską. On podporządkowany jest, podlega premierowi, ale zwierzchnikiem sił zbrojnych, czyli szefem sił zbrojnych jest prezydent. I tutaj premier Kaczyński mówił parokrotnie publicznie, że jedną z przyczyn dymisji pana Sikorskiego był brak współpracy w niektórych przypadkach, czy brak wspólnego zdania z prezydentem i premierem w odniesieniu do spraw między innymi personalnych, kadrowych. jakie pan Radosław Sikorski przeprowadzał, czy miał zamiar przeprowadzać w Wojsku Polskim. I to jest ta główna przyczyna. Te różnice zdań pojawiały się już w ciągu ostatnich wielu miesięcy i były skutkiem tej dymisji. Natomiast w przypadku złożenia dymisji, bo także pan Ludwik Dorn złożył premierowi rezygnację z kierowania Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, ta dymisja jego miała związek, czy była przyczyną różnicy zdań pomiędzy premierem a ministrem spraw wewnętrznych co do działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i współpracy jego w ramach działania całego rządu. Pan Ludwik Dorn jest bardzo znanym i bardzo cenionym w Polsce politykiem, jest współtwórcą programu koalicyjnego w tej chwili, który jest przez koalicję realizowany, jest współtwórcą wielkiej reformy, jaka w tej chwili jest przeprowadzana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i w Policji, i w Straży Granicznej, i w Straży Pożarnej. Ta reforma zaplanowana na najbliższych kilka lat, ona ma kosztować kilka miliardów złotych, a więc to są i podwyżki dla funkcjonariuszy, i zmiana sprzętu, modernizacja policji, usprawnienie jej działania po to, żeby bardziej skutecznie chronić nasze bezpieczeństwo, ale oczywiście musi także być tutaj prowadzona współpraca bardzo ścisła, między innymi z prokuraturą i to na poziomie powiatów, bo przecież mamy prokuratury powiatowe i komendy powiatowe policji, na poziomie województw i w centrali. I różnica zdań była przyczyną, że pan Dorn zrezygnował z kierowania ministerstwem, został wicepremierem, między innymi po to, by koordynować pracę także w tej dziedzinie, która dla nas jest pewną nowością, a nazywamy ją ogólnie informatyzacją Polski, czyli usprawnieniem funkcjonowania administracji poprzez szybką komunikację. To dotyczy i paszportów, to dotyczy i bezpieczeństwa informatycznego w kategoriach międzynarodowych. Jesteśmy w Unii Europejskiej, musimy dostosować funkcjonowanie naszej administracji do międzynarodowej. I tutaj wymagana jest koordynacja, czyli wsparcie premierowi Kaczyńskiemu, którego będzie udzielał pan Dorn. Jak chodzi o komendanta głównego policji, to są tutaj można powiedzieć o pewnym zaskoczeniu. Obecny minister spraw wewnętrznych, pan Janusz Kaczmarek, sam chyba nie spodziewał się tak szybkiej rezygnacji, ale gdy pan komendant był już główny policji, pan Binkowski, zasłonił się przyczynami osobistymi, to trudno tutaj dociekać tych względów. Ja myślę, że można tutaj śmiało zdementować, czyli zaprzeczyć tym informacjom, które pojawiają się, że dotyczy to jakichś śledztw prowadzonych względem niektórych policjantów, czy zagrożeń, które mają dotyczyć i funkcjonariuszy, i ludzi w naszym kraju, w Polsce, mieszkających i żyjących. To są pewne spekulacje.
Panie przewodniczący, miał miejsce przegląd poszczególnych resortów, ministerstw działających w rządzie kierowanym przez pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Te trzy dymisje skondensowały się w czasie ostatniego tygodnia. Czy są to ostatnie zmiany w polskim rządzie, czy też spodziewamy się kolejnych?
Więc tak, to jest trudne pytanie. Według mojej wiedzy zmian, mamy na myśli oczywiście tych głównych ministrów, prawda, czyli kierujących ministerstwami, wydaje mi się, że zmian spodziewać się nie należy. Chociaż rzeczywiście pan premier dokonał oceny pracy poszczególnych ministerstw i razem całego rządu, różnych instytucji, centralnych agencji, funduszy itd., itd. Także służyliśmy mu naszymi opiniami, mam na myśli posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości, którzy w tej chwili w klubie parlamentarnym pracują. Różne były to oceny poszczególnych ministrów. I ja myślę, że tutaj ja mogę potwierdzić te informacje, które dzisiaj i wczoraj już ukazują się, że rzeczywiście wobec chyba wszystkich ministrów pan premier pewne zadania do wykonania tym ministrom przekazał. Konstytucyjne ma prawo, bo konstytucja nasza, ta jeszcze z 97 roku, a więc przypomnijmy sobie, że wówczas twórcą czy głównym współtwórcą tej konstytucji był ówczesny prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski. Ona wymaga zmiany, ale dzisiaj ta konstytucja bardzo mocno, bardzo wzmacnia pozycję premiera do tego stopnia, że premier ma prawo wydawania poleceń i zadań poszczególnym ministrom. I takie zadania, o ile mi wiadomo, wszyscy ministrowie dostali po to, żeby usprawnić pracę i przyspieszyć zadania, czyli elementy programu naszego Solidarnego Państwa, które ministrowie realizują. Z tym, że niektórzy ministrowie otrzymali więcej zaleceń. Między innymi minister transportu pan Jerzy Polaczek, pani minister pracy pani Kalata oraz minister budownictwa otrzymali mocniejsze zadania. One polegają między innymi na tym, że w przypadku Ministerstwa Transportu rzeczywiście oczekiwane jest przyspieszenie programu, wprowadzenia w życie programu budowy dróg i autostrad, bo tego nam najbardziej potrzeba, lepszej komunikacji, poprawienia tych dróg, które istnieją, budowy nowych dróg i to w całej Polsce, nie tylko w Polsce Zachodniej, czy w okolicach Warszawy, czy Krakowa i na Śląsku, ale w całej Polsce, także północnej, wschodniej, we wszystkich województwach. W przypadku Ministerstwa Pracy rzeczywiście można powiedzieć, że mamy pewne, może nie tyle opóźnienia, co to zbyt wolno idą prace nad wielką i bardzo trudną reformą emerytalną. Reformą emerytalną. I choćby z ostatnich tygodni przykład pojawiający się także w koalicji różnice zdań, czy w tym roku waloryzacja emerytur powinna być taka, jak to z ministerstwa proponowano, czy tutaj posłowie, niektórzy także i z koalicyjni posłowie proponowali, żeby wszyscy otrzymali dodatkiem podwyżki emerytur, ale w sumie i ci, którzy mają wielkie emerytury, ogromne, kilkutysięczne, i ci, którzy mają, a których jest w Polsce najwięcej, którzy kilkuset złotowe emerytury mają, po kilkanaście złotych. My uznaliśmy i to rząd uznał, że jednak trzeba w tym roku wprowadzić tak zwane dodatki, czyli po kilkaset złotych dla tych emerytów i rencistów, którzy mają najniższe emerytury, do bodajże 1200 zł. I bo to uznaliśmy, poparliśmy to rozwiązanie, to jest bardziej sprawiedliwe. Niemniej jednak czeka nas wielka reforma emerytalna, która od 2008 roku ma wejść w życie i tutaj trzeba pracę przyspieszyć. W przypadku z kolei budownictwa, to oczekujemy od ministra budownictwa przyspieszenia prac nad wprowadzeniem też jednego z podstawowych naszych filarów, naszego programu, którym jest budowa wielkiej liczby mieszkań. W Polsce mieszkania są traktowane najczęściej jako luksus, jako coś, na co mogą się zdobyć tylko bogaci, bogate rodziny, a naszym zdaniem mieszkanie powinno być podstawą życia każdej rodziny, bo inaczej będziemy mieć ten kłopot, który już od wielu dziesięcioleci mamy, że liczba Polaków w Polsce maleje. I dlatego też uważamy, że tutaj to jest zadanie dla ministra budownictwa, które trzeba przyspieszyć. Chcemy mu w tym pomóc.
Panie przewodniczący, opozycja SLD, oczywiście Platforma Obywatelska, niektórzy działacze PSL-u, zarzucając, patrząc na te przyjęte dymisje, że w jakiś niezdrowy sposób następuje umocnienie pozycji ministra sprawiedliwości pana Zbigniewa Ziobro.
Ja tutaj chciałbym zaprzeczyć temu bardzo zdecydowanie. To, że obecnie ministrem spraw wewnętrznych został prokurator, współpracownik bliski ministra Zbigniewa Ziobry, pan Janusz Kaczmarek, to tylko, myślę, dobrze świadczy o ministerstwie i o samym panu Januszu Kaczmarku, który wykazał się jako z jednej strony urzędnik, funkcjonariusz państwowy, a z drugiej strony umiejętnie w polityce pokazał, potrafił wzmocnić wizerunek prokuratury i dzięki któremu wzrosło zaufanie do niego i do Ministerstwa Sprawiedliwości, do w ogóle do prokuratur. Ja myślę, że tutaj ja nie znam ani jednego dokładnego powodu na to, by tak podejrzewać. Decyduje w tych sprawach premier Jarosław Kaczyński, zatwierdza, czyli mianuje, podpisuje nominację prezydent Polski. O ile mi wiadomo, to można powiedzieć inaczej, że w przypadku ministra spraw wewnętrznych, obecnego ministra, to można tutaj bardziej domyśleć się, że to jest osoba, która w dawnych latach, 10, 20, 30 lat temu współpracowała właśnie z Lechem Kaczyńskim, ponieważ obaj współpracowali w Gdańsku, bo pan Kaczmarek z Gdańska pochodzi. Pan Zbigniew Ziobro 20 lat temu przecież nie był nawet w polityce zaangażowany, co nieraz podkreślał. Więc ja tutaj myślę, że to są takie próby znajdowania jakiś rys na rządzie i na koalicji, które są naturalną rzeczą, ale które jednak świadczą o tym, że opozycja i Sojusz Lewicy Demokratycznej, i Platforma Obywatelska, i inne grupy opozycyjne nie potrafią merytorycznie, programowo znaleźć płaszczyzny, na której mogliby krytykować posunięcia rządu, bo z taką krytyką to chętnie zapoznajemy się. Choćby dla przykładu przed 2 tygodniami Jan Rokita ogłosił wielki program Platformy Obywatelskiej.
No tak, po raz pierwszy od czasów wygranych wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość mogliśmy ujrzeć w ogóle jakikolwiek większy program Platformy Obywatelskiej.
No więc właśnie, po raz pierwszy, proszę sobie wyobrazić, mija półtora roku i dopiero Platforma Obywatelska, uznawana za największą siłę opozycyjną w Polsce, była w stanie przedstawić jakieś zapisy programowe w odniesieniu do poszczególnych dziedzin życia. Nawiasem mówiąc, dość krytycznie oceniamy ten program, bo w wielu miejscach on jest zbieżny z naszym. W wielu miejscach okazuje się, że to, co Platforma pisze, już dawno było realizowane, czy jest w tej chwili realizowane przez poszczególne ministerstwa, a więc rząd, w tym i Ministerstwo Sprawiedliwości. W wielu sprawach nie zgadzamy się, uważamy, że jest mylne założenia, niewłaściwe wprowadzają. Niemniej jednak jest to program i tutaj możemy dyskutować programowo, a inne krytyki, one są może interesujące ze względu na to, że są podszyte pewną dozą sensacji, ale one nie służą rozwojowi Polski.
Panie przewodniczący, przegląd poszczególnych resortów, ministerstw dokonywany przez premiera Rzeczypospolitej Polskiej, pana Jarosława Kaczyńskiego, miał być miejscem zintensyfikowania działań mających na celu przyspieszenie realizacji programu Solidarne Państwo. Jakie będą kolejne kroki intensyfikacji wdrożenia tego programu, aby jak najszybciej powiedzieć nie niektórym nadużyciom w dziedzinach życia społecznego, ekonomicznego i gospodarczego?
Więc tutaj ja podam tylko dla przykładu parę czy kilka przykładów, bo wiele jest spraw, do których przymierzamy się. Zacznę od lepszej współpracy pomiędzy tymi ministerstwami, które mają strzec naszego bezpieczeństwa i walczyć z tym największym naszym kłopotem, największą uciążliwością Polski, jaką jest są różne niewłaściwe, nieprawdziwe działania czy pozaprawne działania na styku gospodarki i polityki, w tym korupcja. Tutaj pojawia się nam sytuacja taka, że cały obszar, mówimy popularnie mafia, może to zbyt ostre słowo w wielu miejscach, niemniej jednak przestępczość zorganizowana musi być bardziej skutecznie zwalczana. I tutaj współpraca od powiatów między prokuraturami a policją musi być bardziej sprawna. Usprawnienie sądów, żeby sądy były po prostu bardziej sprawiedliwie i szybciej działały. I co jest bardzo ważne, żeby w wielu przypadkach opłaty sądowe nie były tak wysokie jak obecnie. To wszystko minister sprawiedliwości wprowadza. To jest, proszę zwrócić uwagę, to jest ponad 50 zmian w różnych ustawach już w tej chwili wprowadzonych i drugie tyle czekających już do wprowadzenia do pracy w Sejmie. To jest ponad 100 projektów ustaw. Olbrzymia, tytaniczna praca pana ministra Ziobro i jego współpracowników, bo to przecież cały zespół nad tym pracuje. Podobnież jest z policją w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale to jest jedna dziedzina, to jest jedna dziedzina. Natomiast mamy drugą, nad którą w tej chwili bardzo usilnie pracujemy. Usprawnienie funkcjonowania, czyli pracy administracji rządowej poprzez zmianę ustaw tak, żeby i nasi przedsiębiorcy, przede wszystkim rodzimi polscy i nasze samorządy, które przecież już od wielu lat w większości przejęły obowiązki, jakie mają względem każdego z nas, czyli obsługa obywateli, bo od rejestracji, zameldowania, pozwolenia na budowę poprzez szpitale, szkolnictwo, to wszystko prowadzą samorządy i tu musi być usprawniona praca. I to jest wielki, wielki pakiet zmian dotyczących usprawnienia pracy. Jednym z ciekawszych przykładów, ważnych ze względu na nasze młode pokolenia, to jest to, co jest robione w Ministerstwie Edukacji. Chociaż ministra Romana Giertycha, on spotyka się z ogromnymi krytykami, czasami może i słusznymi, jeżeli mówimy o tej tak zwanej abolicji maturalnej, ale generalnie to wprowadza przecież rewolucyjne zmiany, które od 18 lat w Polsce nie następowały, a mamy przecież wcześniej cały okres systemu komunistycznego w Polsce, a więc wzmocnienie nauczyciela, nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny musi mieć większy autorytet z jednej strony, a z drugiej strony walka z tymi wszystkimi nieprawidłowościami, tym mówimy popularnie patologiami, jakie w szkołach są i gimnazjalnych, i nawet podstawowych, nie tylko średnich, jakie są, to tutaj minister edukacji wprowadza bardzo ważne zmiany, które zdecydowanie popieramy. Takich zmian jest bardzo wiele. Mogę podać jeszcze inny przykład. Także jesteśmy z tego względu bardzo mocno krytykowani w polityce zagranicznej. Otóż to przecież obecnie za prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ministra spraw zagranicznych, obecnej pani Fotygi, dopiero nabierają rumieńców i nabierają wartości nasze działania na zewnątrz, czyli w polityce zagranicznej, takie, które powodują, że Polska zaczyna być postrzegana i poważana w mocniejszym stopniu przez naszych sąsiadów. Mam na myśli przede wszystkim Unię Europejską. Do tej pory to przecież byliśmy traktowani, delikatnie mówiąc, przymrużeniem oka, a tutaj musimy o naszą pozycję zdecydowanie walczyć. I to wielu ludziom nie podoba się, tym, którzy czasami zachowują się jakby w swoich wypowiedziach, jakby bronili bardziej interesów Niemiec czy Europy, aniżeli Polski, chociaż są politykami. Tutaj naszym zdaniem ta polityka w sprawach międzynarodowych, taka zasadnicza, czasami może nawet celowo przejaskrawiana, ale ma służyć temu, żeby inni patrzyli na Polskę jako na równorzędnego koalicjanta, partnera, czy to, przepraszam za te słowa, różne są określenia, ale ma być równorzędnym członkiem Unii Europejskiej, a nie kimś drugiej kategorii. Takie są działania prowadzone w tej chwili powszechnie.
Panie przewodniczący, sprawa istotna dotycząca tych dymisji.